Wydawnictwo WNPWN oraz Audioteka.pl przedstawiają Paweł Fortuna. Sprzedaż bez sprzedawania. Czyta Bartosz Głogowski. Pamięci babci Zosi. Wstęp. Rozpoczynamy wspólną przygodę. Dlatego proponuję, żebyśmy od razu wzbogacili umysły o nowe pojęcie. Będzie nim apercepcja. Historia tego mało znanego słowa ma już kilka wieków. Ten dziwaczny termin wprowadził Gottfried Leibniz, pewien żyjący na przełomie XVII i XVIII stulecia z Dolniacha, który w wieku 21 lat był już doktorem prawa i autorem ważnych rozpraw filozoficznych. Apercepcję pojmował jako zdolność czynnego, wyraźnego i świadomego poznawania własnych stanów przez umysł. O ile spostrzeganie było dla niego procesem umożliwiającym przedstawianie sobie rzeczy, to apercepcja oznaczała zdawanie sobie sprawy z tego właśnie przedstawiania. Można więc powiedzieć, że filozof wprowadził określenie znaczeniowo bliskie świadomości, a dokładnie samoświadomości. Leibniz był genialnym uczonym, ale nieprawdopodobnie słabym taktykiem i negocjatorem. Do historii nauki przeszedł jego spór z niecierpiącym konkurencji Isaaciem Newtonem o pierwszeństwo w zakresie odkrycia rachunku różniczkowego. Tak jak ty, wiem, że ten matematyczny wynalazek jest bardzo ważny. Ale do czego tak naprawdę się przydaje? Urzekła mnie wypowiedź Konrada Hiltona, tego samego, który założył znaną sieć hoteli. Nie chcę nikomu wmawiać, że znajomość rachunku różniczkowego i całkowego jest niezbędną kwalifikacją w branży hotelarskiej. Ale będę twierdzić stanowczo, że nie są to tylko bezużyteczne ozdobniki wykształcenia przeciętnego człowieka. Mówiąc w największym skrócie, nie mielibyśmy większości wynalazków bez umiejętności posługiwania się różniczkami i całkami. Wróćmy jednak do wojny filozofów. Gdy sytuacja już mocno nabrzmiała, a trudne emocje nie dawały Leibnizowi spokoju, uczony wpadł na pomysł, który mógł Newtona zmieść z powierzchni Ziemi, gdyby ten dostał śmiertelnego ataku śmiechu albo kaszlu. Otóż zwrócił się do niezależnego rozjemcy, którym w jego mniemaniu była specjalnie powołana komisja złożona z naukowców skupionych wokół londyńskiego Royal Society. Zgadnij, kto był przewodniczącym tego zacnego towarzystwa? Brawo! Był nim sam Newton, a w komisji zasiadali głównie jego adoratorzy. Jak przystało na zaangażowanego zwierzchnika, odkrywca siły grawitacji napisał raport samodzielnie, skutecznie uziemiając swojego oponenta na wiele, wiele lat. Jeśli Leibniz pojął swój błąd, to właśnie dzięki procesowi apercepcji. A jeśli w przyszłości wykorzystał tę uświadomioną wiedzę, to z pewnością udało mu się uniknąć podobnych kiksów. Póki co nie bierzemy przykładu z jego intuicji do rozstrzygania sporów. W przeciwnym razie pisanie tekstów promujących nasze produkty i usługi powinniśmy oddawać konkurentom. Leibniz pochodził z Lipska. To ważne miejsce, ponieważ właśnie tam niejaki Wilhelm Wundt w 1879 roku utworzył pierwsze laboratorium psychologiczne, czym wprowadził naukę o duszy na eksperymentalne tory. Wundt, którego nazywamy ojcem współczesnej psychologii, uszczegółowił znaczenie apercepcji. Podkreślił, że jest to ważny proces, ponieważ nadaje jedność całemu naszemu doświadczeniu. Dzięki niej spostrzeżenia, wyobrażenia, myśli i emocje łączą się i przyjmują określoną strukturę. Gdyby zbiór codziennych wrażeń porównać do rozgwieżdżonego nieba, to apercepcja odpowiadałaby łączeniu ciał niebieskich w konstelacje, którym nadaje się nazwy, a także symboliczne znaczenie. Dzięki temu przestają być tylko migoczącymi światełkami na nieboskłonie, a stają się konkretnym przedmiotem naszego poznania. Innymi słowy, dzięki apercepcji nasze doświadczenie staje się zintegrowaną jednością, sensowną całością, która leży u podstaw naszej tożsamości. Już się chyba domyślasz powodów, dla których rozpocząłem nasze spotkanie od zaznajomienia się z apercepcją. W tej książce znajdziesz wiele informacji z dziedziny psychologii. Dzielę się również własnymi doświadczeniami sprzedażowymi. Są tu wyniki badań, modele teoretyczne, przykłady lepszych i gorszych sprzedawców oraz wiele inspiracji, pomysłów i praktycznych sugestii. Ale wypełnianie i tak już obciążonych półek magazynu twojej pamięci nie jest moim celem. Zależy mi na czymś innym, na a percepcji właśnie. Chciałbym Ci pomóc połączyć wielość zdobytych doświadczeń, podręcznikowych sensów oraz własnych intuicji. Proponuję, aby je integrować na podstawie odkryć dokonanych na płaszczyźnie psychologii poznawczej. Wiem, że mądrej głowie dość dwie słowie, dlatego jestem spokojny o przebieg naszej współpracy. Na końcu powinien pojawić się rodzaj komfortu, wynikający z uporządkowania pewnych spraw oraz dostrzeżenia konkretnych ścieżek dalszych poszukiwań. Nie chcę przy tym rywalizować z jakimkolwiek guru biznesu i brać udziału w licytacji praktycznej przydatności zawartych tu refleksji. Niewątpliwie każdy ekspert ma wiele racji. Podaję ciekawe przykłady i interesujące punkty widzenia. W ostatecznym rozrachunku jednak chodzi nie tyle o bogaty zbiór tych detali, ile o jakiś mentalny klej, który sprawi, że sprzedażowa wieża Babel powoli będzie się konsolidować w Twojej głowie w spójny system wiedzy, a w połączeniu z doświadczeniem nawet w rodzaj biznesowej mądrości. Sprzedaż jest moim adoptowanym dzieckiem. Przylgnęła do mnie kiedyś i chcąc nie chcąc żyjemy ze sobą, wspólnie dojrzewając. Dałem jej taką opiekę psychologiczną, na jaką było mnie stać. Teraz jest już dorosła i może iść w świat jako sprzedaż bez sprzedawania. Z handlowcami pracuję od 1995 roku. Natomiast to określenie stosuję od 1998 roku, gdy zacząłem realizować autorskie warsztaty łączące praktykę sprzedażową z psychologią zmiany postaw, czyli perswazji. Z zadowoleniem stwierdzam, że etykieta ta już funkcjonuje w przestrzeni biznesowej, najczęściej jako oznaczenie wywierania wpływu na klientów bez manipulacji. Ciekawe, kogo sprzedaż bez sprzedawania spotka teraz? Przewiduję, że będą to głównie handlowcy funkcjonujący w sektorze business to business. Powiedzmy sobie wprost. Ta nieprawdopodobnie ważna grupa zawodowa jest najczęściej karmiona rozwiązaniami przygotowanymi dla sprzedaży B2C. To trochę tak, jakby pianistę wysyłać na lekcję gry na akordeonie. Instrumenty niby podobne, ale jednak technika wydobywania dźwięków jest zupełnie inna. Niezależnie od tego wierzę, że inspirujące będzie spotkanie z każdym praktykiem sprzedaży, który chciałby uporządkować myśli i znaleźć potwierdzenie własnych intuicji. Nagrodą będzie dla mnie zarówno seria doznanych przez Ciebie olśnień, jak i uznanie wyrażone w słowach: dokładnie tak, kolego, nareszcie ktoś mi to nazwał i poukładał. W przeciwnym razie pozwól, że nie odwołam się do bezstronnej opinii żadnego współczesnego Royal Society i autonomicznie uznam, że w książce tej można znaleźć coś więcej niż tylko kilka bezużytecznych ozdobników wykształcenia przeciętnego człowieka. Część pierwsza. Sprzedażowa ściema. Nie dziw się, że klient reaguje jak kupiec, skoro ty zachowujesz się jak sprzedawca. Rozdział pierwszy. Uprzedzanie zamiaru sprzedawania. Zyskalibyśmy więcej, ukazując się takimi, jakimi jesteśmy, niż starając się uchodzić za to, czym nie jesteśmy. La Rochefoucauld. Na dzień dobry kieruję do ciebie kilka pytań. Uwaga, zaczynamy. Jakie wrażenie odniósłby człowiek, który obserwowałby z boku przebieg twojego spotkania z klientem? Konfrontacja? Negocjacje? Egzamin? Rozmowa o pracę, a może spotkanie przyjaciół? Kolejne pytanie. Gdyby naśladował cię mim, to jakie zachowania by uwypuklił? Z czego publiczność śmiałaby się do rozpuku? Idźmy dalej. Jeśli przyjąć, że twój aparat głosowy jest instrumentem zdecydowanie przenośnym i grającym wyłącznie na życzenie właściciela, to które z nich najczęściej spełniasz w kontaktach z klientami? A teraz, gdyby twoje wypowiedzi postanowił zagrać jakiś muzyk, jaki instrument by wybrał i w jakim stylu by na nim zagrał? Następne. Jaka jest różnica między sposobem, w jaki opowiadasz o różnych rozwiązaniach w obecności przyjaciół, a w jaki rozmawiasz z nowym klientem? I pytanie ostatnie. Jaka jest twoja ulubiona mantra sprzedażowa, metafora lub analogia, którą powtarzasz niemal za każdym razem, gdy spotykasz się z klientem? Jeden z moich ukochanych filozofów, Ludwig Wittgenstein, nauczył, że każdą książkę należy czytać w tempie właściwym do tekstu. A jego publikacje trzeba czytać szczególnie wolno. Jako handlowiec masz pewnie ustawiony mentalny metronom w pozycji wyższej niż przeciętna. To efekt uboczny życia w świecie szybkiego montażu i kulturze natychmiastowości. Teraz jednak możesz nieco wyhamować, zrelaksować się i odpocząć. Wszak człowiek odżywia się nie tym, co połyka, lecz tym, co strawi i wchłonie. Audiobooka nie da się słuchać wolniej, dlatego do zadanych pytań jeszcze wrócimy. Warto się zastanowić nad odpowiedziami. W końcu chodzi o twoje życie, twój sukces i twoje pieniądze. Sprzedawanie, czyli co? Jest połowa lat 90. XX wieku. W Katedrze Psychologii Eksperymentalnej właśnie skończyło się seminarium poświęcone możliwościom badania rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych. Pojawiło się wiele pomysłów. Teraz trzeba przygotować metodę i zaprojektować sytuację badawczą. W mojej głowie wirują wczesnonaukowe, rozczochrane pomysły. Wychodzę na korytarz, gdzie spotykam kolegę z zaprzyjaźnionej katedry, który błagalnym tonem, niemal na kolanach, prosi mnie o przysługę. Paweł, musisz mi pomóc, bo stracę klienta. To ważny kontrakt, a ja mam nagłą sytuację rodzinną i sam rozumiesz. Na pewno dasz sobie radę. To łatwe szkolenie. Techniki sprzedaży. Wiem, że robisz badania nad perswazją, więc dla ciebie to pestka. Proszę cię. Uległem namowom, choć nie ukrywam, że kluczową rolę odegrała motywacja finansowa, a nie poznawcza. Uradowany kolega wyposażył mnie w materiały szkoleniowe, których przejrzenie zostawiłem na wieczór. Gdy je otworzyłem, oniemiałem. To coś? To są właśnie techniki sprzedaży? Właśnie tego uczy się ludzi na szkoleniach? Spytałem sam siebie. Złapałem się za głowę. Na kolejnych stronach widniały jakieś infantylne slogany, cytaty i modele, których nijak nie potrafiłem powiązać z żadną ze znanych mi koncepcji psychologicznych. Przeszył mnie dreszcz niepokoju. Pomyślałem, albo źle mnie uczono tej psychologii, albo mam do czynienia z alternatywną wersją rzeczywistości, jakimś rwącym strumieniem nieakademickiej wiedzy. Z minuty na minutę traciłem grunt pod nogami, wczytując się w tekst i odnotowując kolejne wątpliwości. Czy te podpowiedzi rzeczywiście pomagają sprzedawać? Przecież wszystkie są wyrażone w jakimś biznesowym narzeczu. Gdyby sprzedawca zwracał się do mnie w ten sposób, chyba bym go uszczypnął i powiedział: proszę pana, halo, tu ziemia, niech pan wraca. Niedawno znalazłem gdzieś w stercie szpargałów tamte materiały szkoleniowe. Z łezką w oku przytoczę kilka podpowiedzi mających rzekomo pomóc w pozyskaniu klienta. Nazywam się Anna Kowalska, miło mi panią poznać. Już przez telefon wydała mi się pani osobą bardzo sympatyczną. Pozwoli pan, że przedstawię paletę korzyści płynących z zakupu naszych produktów. Moja mama zawsze powtarzała, że milczenie oznacza zgodę. Czyli w tym wypadku miałaby rację? Uff, trudno nie wyczuć smrodku sprzedawania unoszącego się znad tych sugestii. Ale to nie wszystko, bo pakiety magicznych fraz przedkładano w asyście licznych zasad mających dodać animuszu na drodze do sukcesu. Entuzjazm tratuje przesądy, łamie opór, z pogardą odtrąca bezczynność, bierze szturmem cytadele przyzwyczajeń i niczym lawina przygniata i porywa w przepaść wszelkie przeszkody. Ludzie, którzy dochodzą do szczytów, to ci, którym nie starcza spełnienie obowiązków. Oni przechodzą dalej niż inni. Telefonowanie do klientów wymaga stałej koncentracji, częstego powtarzania argumentów i używania tych samych wyrażeń. Dobry handlowiec nie wybiega w przyszłość i nie zamartwia się różnymi możliwymi scenariuszami. Prawda, że brakuje jeszcze tylko wyśmianego przez społeczność internetową „jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą”? Ale i to nie wszystko. Stałym składnikiem opisywanego pakietu sprzedażowych sugestii była charakterystyka klientów, która z psychologią miała tyle wspólnego, co pracownik fizyczny z fizykiem. Oto kilka smaczków. Przekonanie klienta to pewien stosunek do wyrobu trwale ugruntowany w jego podświadomości. Klienci podejmują decyzje wyłącznie emocjonalnie. Klienci kupią każdy produkt, to tylko kwestia twojej determinacji. Myślę, że każdy, kto uczestniczył w szkoleniu z technik sprzedaży, mógłby dorzucić do przedstawionej listy kilka swoich ulubionych przykładów. Minęły dwie dekady i dzisiaj już wiem, jak to się stało, że podobne pomysły zagościły w naszym życiu. Otóż w początkach transformacji ustrojowej i raczkującego kapitalizmu, Gdy brakowało nam jakichkolwiek doświadczeń związanych z praktyczną psychologią sprzedaży, zostaliśmy zalani gotowymi programami szkoleniowymi, które w sposób bezrefleksyjny zaimportowano zza oceanu i przedłożono jako prawdę objawioną. W jednym ze skryptów znalazłem nawet szczegółową charakterystykę klasowości społeczeństwa amerykańskiego z uwzględnieniem właściwych sposobów postępowania wobec przedstawicieli każdej grupy. W jaki sposób tego typu wiedza miała pomóc sprzedawać w naszym kraju? Nie mam pojęcia. Ale pewnie się nie mylę, twierdząc, że oferowane sztuczki sprzedażowe i motywujące przekazy były opracowane głównie z myślą o domokrążcach, którzy rzeczywiście mają kilka sekund, by zainteresować potencjalnego klienta swoją ofertą. Brakowało doświadczeń, kultury sprzedaży i świadomości konsumenckiej. Wszyscy zaczynaliśmy od zera. No, może z wyłączeniem osób, które miały doświadczenie w handlu walutą przed peweksami i sprzedażą produktów za granicą. Deficyt alternatyw sprawił, że firmy szkoleniowe o amerykańskich korzeniach zarobiły wtedy krocie. Były to intratne żniwa. A im bardziej amerykańska nazwa, tym oczywiście większy prestiż wydarzenia. Do tego półki księgarń szybko zapełniły się niezliczonymi poradnikami wcześniej nam nieznanych guru sprzedaży i biznesu. Treść tych publikacji korespondowała z przedstawionymi wcześniej przykładami z materiałów szkoleniowych w takim stopniu, że uzasadnione jest założenie, iż zostały z nich zaczerpnięte. Lektura tych tomów, którym z upodobaniem daje się przydomek Biblia, nie jest trudnym wyzwaniem dla aparatu poznawczego przeciętnego sprzedawcy. Wiem, że wielu z nich na co dzień pracuje z wymagającymi partnerami handlowymi i z dystansem podchodzi do promowanych tam rozwiązań. Przy okazji siły sprzedaży przyzwyczaiły się do równoległego istnienia wiedzy szkoleniowej i sprawdzonego w boju know-how, którego nie ujawnia się przy byle okazji. Wysyłani na różne kursy handlowcy biorą więc udział w sztampowych ćwiczeniach i symulacjach, a potem pracują z klientami w swój sprawdzony sposób. Rekomendowane w tamtym czasie sposoby sprzedawania są obecne również dzisiaj, najczęściej w formie podstawowego kursu z technik sprzedaży. Podobnie jak wielu handlowców, dystansuje się do nich, ale nie jest to tylko moje subiektywne widzimisię. W tej części książki szeroko wyjaśnię podstawy mojego sceptycyzmu, ale najpierw jedna bardzo ważna uwaga. Wiem, że krytykując opisane przed chwilą sugestie handlowania, lub inaczej akwizytorski styl pracy, łatwo można skrzywdzić wiele osób, które mając czyste intencje, zaufały podrzuconym wytycznym, choć nie mają zamiaru nikim manipulować. Po prostu próbują swoich sił w sprzedaży, eksperymentują, a więc i popełniają błędy. Mam szacunek dla ich wysiłku i nie utożsamiam ich ze scharakteryzowanymi w dalszej części mistrzami sprzedażowej ściemy. Choć styl pracy niewątpliwie może wzbudzać takie skojarzenia. W najtrudniejszym położeniu są pracownicy, którym narzuca się inwazyjny i lub infantylny, a nade wszystko sztywny sposób postępowania z klientem w formie korporacyjnych standardów lub ścieżek sprzedaży. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w niektórych centrach telemarketingowych. Można odnieść wrażenie, że ważniejsza od kontaktu z klientem jest tam realizacja przedłożonego skryptu. Podkreślam więc, że ostrze mojej krytyki jest wymierzone nie w ludzi, lecz w sposób postępowania z klientami, który niestety przypomina piłowanie gałęzi, na której się siedzi. Nie tylko deprecjonuje pracę handlowca, lecz przede wszystkim utrudnia budowanie relacji opartych na zaufaniu. Myślę, że nadszedł właściwy moment, aby uzasadnić ten punkt widzenia. Najpierw zapraszam do laboratorium. Ważny eksperyment. Światowe Centrum Badań nad Perswazją można aktualnie zlokalizować w Ohio State University, a dokładnie w mieście Columbus, nazwanym tak na cześć pewnego odkrywcy, którym teraz nie będziemy się zajmować. Centrum to nie dysponuje jakimiś specjalnymi laboratoriami z zaawansowanym sprzętem diagnostycznym. Nie jest to konieczne, ponieważ badania mogą być prowadzone nawet w ascetycznych warunkach. Potrzebne jest tylko odosobnione pomieszczenie, komputer, słuchawki, papier i ołówek. O statusie miejsca decydują ludzie, a spotkamy tam naukowców, którzy zaproponowali dwa aktualnie najważniejsze modele wyjaśniające procesy zmiany postaw. Poznasz je lepiej w drugiej części książki. Mowa o ludziach, którzy, tak jak profesor Richard Petty, koncentrują się na żmudnej, empirycznej weryfikacji hipotez. Petty? Pewnie to nazwisko nic ci nie mówi. Nie przejmuj się. Zaznajomisz się jeszcze z kilkoma osobami, które skutecznie wprawiają w ruch naukowy kierat. Wybacz im pewną powściągliwość w zakresie upowszechniania swoich odkryć na konferencjach biznesowych i w popularnych periodykach. Gdyby to robili, pewnie szybko staliby się celebrytami psychologii wywierania wpływu. Wybrali jednak inną drogę. Zaszyli się w akademickim świecie, a praktyczne zastosowanie wyników swoich badań zostawili innym. Z radością, ale i poczuciem odpowiedzialności dołączam do grona ambasadorów ich ciekawych idei. I tobie również rekomenduję tę zaszczytną funkcję. Wchodzimy do laboratorium. Na wstępie dowiadujesz się, że bierzesz udział w projekcie klasy dziennikarskiej. Jest to celowa dezinformacja, która ukrywa faktyczny cel badania i wyhamowuje tendencję do odgrywania roli dobrej osoby badanej, która stara się odczytywać intencje eksperymentatora i wychodzić im naprzeciw. Na zakończenie wszystko i tak zostanie wyjaśnione. Eksperymentator prosi cię o założenie słuchawek i informuje, że za chwilę zostanie wyemitowany fragment audycji radiowej. Rzeczywiście, słyszysz nagrane wypowiedzi dotyczące osobliwego pomysłu, który za chwilę będziesz oceniać. Ze względu na to, że osobami badanymi są najczęściej studenci, nagrana wcześniej wypowiedź zazwyczaj odnosi się do bliskich im problemów. Słyszysz głos osoby informującej o zaletach tak zwanego egzaminu kompetencyjnego. Jest to test ze wszystkich przedmiotów na studiach, a jego zaliczenie daje zielone światło do obrony pracy dyplomowej. Emitowany zestaw argumentów był wcześniej przygotowywany w badaniach pilotażowych. Spokojnie? Psycholodzy wiedzą, co robią. Pełna kontrola. Po zakończeniu audycji odkładasz słuchawki. Eksperymentator przekazuje ci czystą kartkę i prosi o wypisanie wszystkich refleksji, jakie przyszły ci do głowy w trakcie odbioru audycji. Jest to tak zwany protokół myśli. Umożliwia on badaczom odwzorowanie reakcji twojego umysłu, zwanej odpowiedzią poznawczą na słyszaną argumentację. Być może zdarza ci się czytać książki z ołówkiem w dłoni. Zaznaczasz niektóre fragmenty, a na marginesie wypisujesz własne refleksje. To są właśnie ślady odpowiedzi poznawczej, o której mowa. Ale wróćmy do laboratorium. Jeśli komunikat był dla ciebie bez znaczenia, prawdopodobnie oddasz pustą kartkę. Byłoby tak też wtedy, gdyby ktoś utrudnił ci słuchanie audycji, na przykład prosząc o liczenie krzyżyków pojawiających się w różnych miejscach ekranu komputera. Jeśli jednak oddajesz kartkę z notatkami, to znaczy, że twoja motywacja oraz zdolność do refleksyjnej obróbki przekazu były w tym momencie wysokie. Prawdopodobnie perswazja dokonała się na tak zwanym torze centralnym. W przypadku braku odpowiedzi poznawczej, zmiana postawy również mogłaby nastąpić, ale na torze peryferyjnym. Wtedy ważna byłaby nie tyle treść przekazu, ile forma jego podania, cechy nadawcy albo twój nastrój. Ten proces będę jeszcze wielokrotnie omawiał w tej książce, dlatego jeśli czujesz dyskomfort związany z chwilowym natłokiem danych, odpręż się i spokojnie zwiedzaj świat psychologicznych badań, jak turysta spacerujący po Muzeum Nauki w Londynie. W protokole myśli możesz wynotować każdą refleksję i skojarzenie, jakie przyszły ci do głowy w trakcie słuchania komunikatu. Możesz coś narysować, a nawet zrobić z papieru samolot lub łódkę. W dalszych analizach będą jednak uwzględnione tylko zapisane przez ciebie zdania i to nie wszystkie. Wybrane zostaną te refleksje, które odnoszą się do przedstawionej propozycji. Jako badacz powiem, że czytanie takiej lektury jest fascynującym zajęciem. To niewiarygodne, jak różnie ludzie mogą zareagować na ten sam komunikat. Gdy przeprowadzałem analogiczny eksperyment wśród polskich studentów, w jednym z protokołów przeczytałem: ten egzamin to świetny pomysł. Potem zrobimy wspólną imprezę, prawdopodobnie ostatnią w tym gronie. W kolejnym znalazłem jednak taką myśl: co za idiota wymyślił ten egzamin? Nie po to zdawałem dwa razy statystykę, żeby teraz uczyć się jeszcze raz tego badziewia. Pierwsza refleksja ewidentnie jest wyrazem poparcia słyszanej propozycji. Dlatego nazywamy ją proargumentem. Natomiast druga to krytyka w czystej postaci, a więc kontrargument. Przeprowadzone do tej pory badania nie pozostawiają wątpliwości, że jakość dominujących w umyśle refleksji silnie koreluje z postawą wobec ocenianej propozycji. Jeśli więcej jest proargumentów, wtedy i postawa będzie pozytywna. Mało tego. Ponieważ człowiek włożył już wysiłek w poznawczą obróbkę argumentów, a inwestycja w myślenie musi się zwrócić, ta postawa będzie nie tylko trwała i stabilna w czasie, lecz także odporna na konkurencyjne apele. Z punktu widzenia nadawcy komunikatu jest to wymarzony efekt oddziaływania. A jak się mierzy postawę? W typowym badaniu najprościej jak tylko można. Otrzymujemy dodatkową kartkę z kilkoma dwubiegunowymi skalami przymiotnikowymi. Na przykład dobry, zły, korzystny, szkodliwy, przydatny, zbędny. Skala ma najczęściej 7 punktów, więc jest symetryczna wobec środka. Po zaznaczeniu ocen eksperymentator udziela ci wszelkich wyjaśnień i możesz zająć się odkrywaniem uroków miasta Columbus. Podobno w tamtejszym Muzeum Sztuki można zobaczyć nie najgorsze płótna Renoira i Delaunaya. Spójrzmy teraz z dystansu na to, co wydarzyło się w laboratorium. Analogia do procesu wywierania wpływu jest ewidentna. Oczywiście w naturalnych warunkach częściej się zdarza, że spotykasz się twarzą w twarz z klientem, a komunikacja ma charakter dwustronny. Ale jeśli wyizolujemy z tego dialogu sam moment informowania o przygotowanym rozwiązaniu, to podobieństwo jest wyraźniejsze. Wyjaśnię tylko, że pomysł z zakładaniem słuchawek osobom testowanym jest uzasadniony, ponieważ gwarantuje ujednolicenie warunków badania. Każdy uczestnik odbiera sygnał o identycznej jakości i natężeniu. Jeśli więc odnotowujemy różnice w reakcjach osób przekonywanych, to wiemy, że ich źródło nie tkwi w formie przekazu, lecz w innych, kontrolowanych przez nas czynnikach.